To, że mnie szukali, bo ja podawałam jabłka, mleka dzieciom na Kopernika przy obozie przejściowym w ciągu dnia, gdzie nie wolno było dojść. Dorosłym, a dzieci jakoś tam przemknęły. Także niech pan Gross nie mówi, że Polacy to są mordercy, że Polacy są nieczuli, że Polacy są niewrażliwi na cudzą krzywdę. Czemu pan Gross nie zajął się sprawą ludzi, którzy przeżyli Oświęcim, którzy znają na pewno swoich tatów, może nie żyją, może żyją, nie wiem, w każdym bądź razie mąż dawał im nawet odzież, gdzie oni mieli zawszaną i w ogóle nikt się o nich nie troszczył, wyciągał ich z izby tych chorobowej, gdzie już byli na tyfus chorzy. Mój mąż ratował pana Cyrankiewicza, który mu ofiarował po wojnie, jak się do niego zgłosił, jak był w Łodzi, do ochrony, czemu mąż się nie zgodził. Powiedział, że się nie będzie wysługiwał, bo zdradził w ogóle ideę oświęcimską. Także nie wiem, nie słyszałam ani nie czytałam na temat Oświęcimia tego rodzaju przypadków. Także chciałabym powiedzieć, że świadectwo moje jest takie, że nie życzę sobie, żeby ktoś za mnie przeprawiał, bo ja nie mam z tego żadnych ani profitów, ani korzyści, a tylko mam stratę, bo mój mąż umarł na zawał serca, bo nie mógł po biciu, po tym wszystkim nie mógł znieść całej tej tragedii, jaka była za komunistycznych, żydowskich rządów.
Pani Zosiu, dziękuję bardzo.
Pani podniosła tak wiele problemów, że właściwie chcemy to skrótowo odpowiedzieć, ale już począwszy. Kapo żydowscy najokrutniejsi. To się potwierdza w różnych relacjach żydowskich. Mam też w drukowanych w Stanach książkach, wybiorach, że oni się zdumiewali, że to, co pani mówi, że woleli każdej innej nacji niż Żydów, bo byli najchętniejsi do wysługiwania się. Słynny kronikarz getta warszawskiego, pan Ringelblum, pisał, że policja żydowska jakże często bywała znacznie okrutniejsza od niemieckiej. No tak, przez sługusostwo. Pani wspomniała o Łodzi. No to przecież tam był ten osławiony Chaim Rumkowski, król getta z Łodzi, który wydawał monety, rumki i chaimki i który wysyłał tysiące Żydów na zagładę. Aż wreszcie, kiedy już posłał tak wielu, dziesiątki tysięcy Żydów, wreszcie jego Niemcy posłali, nawet jechał podobno w luksusowej salonce. Czytałem takie wspomnienia wydane w Anglii jednego z Żydów, który powiedział, że tam jak dojechał do Oświęcimia, to go Żydzi z radością wrzucili natychmiast do krematorium. Jednego dnia nawet nie pobył, już nie czekali na żadne niemieckie rozkazy. Wspomniała pani o Wandzie Jakubowskiej. No jest to postać, przyznać, ja dlatego spytałem, w jakim celu ona ostrzegała, bo to był nie odruch jedyny, jeden z rzadkich takich odruchów. Bo
dlatego, że mój mąż pomagał tej parze, która już uciekała, która była węgierską Żydówką, która uciekała z Oświęcimia, ponieważ mąż był w takim szklarskim komando, więc sam im trochę pomagał.
Aha, bo sama Jakubowska była skrajną partyjniaczką, stalinówką i zresztą kręciła filmy to typu Żołnierz Zwycięstwa i tak dalej.
Tak.
Natomiast w dziennikach Marii Dąbrowskiej jest ogromnie ostra krytyka ostatniego etapu, że tam Polki, że dobre osoby jako dobre, zrealizowanego przez Jakubowską i nagrodzonego. I Dąbrowska się oburzała, że tam postaci żydowskie i rosyjskie są wychwalane, a Polkę lekarką pokazuje się jako najgorszą szmatę, a właśnie Dąbrowska pamiętała wspaniałą na przykład lekarkę dr Garlicką z Oświęcimia i oburzała się na to szkalowanie. Zresztą podobnie oburzała się na inny film Ulica Graniczna, który potem trochę zmodyfikowano. Natomiast pani wspomniała o jednej jeszcze, no o wielu ciekawych sprawach, ale na przykład to, że Jakubowska ostrzegała przed NKWD. Otóż, żeby, co w tym było? Otóż rzeczywiście niebezpieczne było dla Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie wojny, gdy dowiedziała się o tym NKWD. Dlaczego? Gross który w sposób idiotyczny to tłumaczy w swój antypolski sposób w upiornej dekadzie, że Polacy, którzy pomagali się Żydom, bali się przyznawać otoczeniu ze względu na polski antysemityzm. Otóż prawda jest inna. Czytałem teraz książkę o Żydach w Gdańsku i tam dowiedziałem się dla mnie rzeczy zaskakujących. Otóż NKWD tropiła tych Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie wojny, ale dlaczego? Bo co ci Polacy robili? Szukali dla nich schronień, wyrabiali fałszywe dokumenty i uważano, aha, jeśli on pomagał Żydom w ten sposób, to on może pomagać innym, teraz Polakom ukrywającym się, działającym w podziemiu. Zresztą jest to ciekawa sprawa, to mi się przypomniała, bo ja się zajmowałam przez dziesięciolecia historią Węgier, że na Węgrzech po wojnie tropiono niewielu zresztą antyfaszystów. Wysadził na przykład pomnik faszystowskiego premiera Gembesa w 1944. A to niebezpieczny, bo jak on odważny i zdolny był wtedy do ryzyka, to on potem może wysadzać pomniki komunistyczne Lenina albo Cera. Także tu jest ta psychologia Sowietów, NKWD i wspierającego UB, ich UB jest niesamowita. Nigdy bym sam tak normalnie nie wpadł na to, gdyby nie to, te informacje w tej książce o Żydach.
W ulicy Piotrowskiej przy Radwańskiej, wiem, w którym bloku, bo byłam z mężem z nią i myśleliśmy, że daje jakąś tam robotę mu przy filmie czy coś takiego. A ona powiedziała, chłopcze, ty się chowaj, jak możesz to wyjedź z Łodzi. Mąż się przemeldował w ogóle, proszę pana, z Łodzi do Lubienia Kujawskiego, gdzie tam miał rodzinę ze strony ojca. W ogóle zniknął po nim ślad, dopiero w 56 roku, jak braliśmy ślub, tam wyrabiał dokumenty, tam metrykę urodzenia i tak dalej, bo w ogóle się urodził.
No są tego typu dramaty, ale może, ponieważ pani wspomniała też o tym, jak wielu Polaków pomagało. Są wspaniałe nieraz świadectwa żydowskie u nas w Polsce nieprzyswajane. Nie tłumaczy się książek angielskich wspomnień, wydanych po angielsku czy francusku wspomnień Żydów, ale nawet jest taka książka wydana w Paryżu, Klary Mirskiej, która wyemigrowała z Polski w 1968 roku, Żydówki, i która pisze arcysympatycznie o Polakach, mówi, że Polacy są czasem dziwni, nieobliczalni, ale nie wyobraża sobie innego narodu, w którym byłoby tylu aniołów, tyle osób gotowych do poświęcenia życia, jak w Polsce. No i tej książki wydanej w Paryżu w 1980 roku nie widziałem na półkach księgarskich, bo u nas woli się popularyzować różnych grosów.
Bardzo dziękujemy. Telefon kolejny, proszę bardzo. O, niestety, to może przypomnę telefony. 8 minut po godzinie pierwszej. Naszymi gośćmi są profesor Ryszard Bender i profesor Jerzy Robert Nowak. 056 kierunkowy do Torunia w Polsce. Telefony 655-2355, 655-2356 oraz dwa numery telefonów dla dzwoniących spoza granic naszej ojczyzny, kierunkowy 011 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Proszę bardzo.
Niech będzie profesor Chrystus i Margaret Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy panowie profesorowie, jest taki temat, że jeżeli chodzi o książkę pana Grossa, to pan Gross jest, mogę powiedzieć, analfabetą. Dlaczego? Otóż, jeżeli dotyczy jeden rozdział z książki, bierze z tłumaczenia Jose Guzensteina z języka jidysz, którego nie zna. I dochodzi do tego, że Radziłów, wioska, która uzyskała w 1466 roku prawa miejskie, i utraciła je w 1863 roku, w książce występuje jako miasto. Cytuję, że istnieje w Radziłowie uczelnia i miasto, co jest nieprawdą. I teraz, czytając Gazetę Wyborczą, tydzień temu bodajże, jest coś takiego, że pani Bikont przedstawia wójta Radziłowa obecnego, który bierze pieniądze jako wójt, jako burmistrza, także jest totalne kłamstwo. teraz ostatnia Gazeta Wyborcza pokazuje zdjęcie na pierwszej stronie pana Stanisława Ramotowskiego, strzelca Armii Krajowej, i pisze, że uratował ludzi w Jedwabnym. To też jest nieprawdą, bo pan Stanisław Ramotowski mieszka w Dziewięcinie, to jest około 3-4 km do Radziłowa, i uratował panią Marię Ramotowską, bardzo świętobliwego człowieka z Finkelsteinów, Rachele Finkelstein. Gazeta Wyborcza nie dopuszcza pani Racheli do głosu, pani Marii Ramotowskiej. Jest to bardzo świętobliwy człowiek. Nie wiadomo, gdzie ci państwo się znajdują. Teraz, jeżeli chodzi o udział wojsk niemieckich, to jest też ewenement, bo pomija się udział gestapo ełckiego, które brało udział w eksterminacji, w początkach eksterminacji Żydów, Jedwabne, Radziłów, Wizna i tak dalej. Możemy do tego dojść na podstawie koloru mundurów, bo jeżeli pan Szaper uzyskał, ma mundur zielony jako gestapowiec z terenów polskich, ci występują w mundurach czarnych gestapowcy z Ełku. Szefem gestapo ełckim, który przygotowywał to wszystko, był dr Anton Loche z Olsztyna. Jeżeli chodzi o gestapo ełckie, to mamy tutaj obóz na przykład w Boguszach, mordowanych Polaków w Kosówce, którzy no, wręcz naprawdę wielkim okrucieństwem się wykazywali. Armia Krajowa wykonała na nich wyrok bodajże w 1943 roku. I nie mówi się też o tym, że gestapo ełckie miało swoich, no skądinąd znanych w Polsce, policjantów, ochotników, to znaczy tak zwane, możemy powiedzieć, ORMO.
No a jeszcze jedna wersja gestapo z Ciechanowa.
Tak, tak, panie profesorze, gestapo Ciechanowa podejrzewam, że dokonało głównego aktu eksterminacyjnego, podpalenia i tak dalej.
Tak, no właśnie.
Ale jeżeli chodzi po 23 czerwca, nie było gestapo w najbliższych rejonie, tylko był gestapo ełckie.
Bo docierało chodzi... aż do Radziłowa.
Proszę?
Docierało do Radziłowa.
Tak, tak, bo jeżeli chodzi na przykład Łomża, Hamsztufirer, Wolfgang Endrybrygger, no niestety to był okres już późniejszy.
Tak.
Tak samo jeżeli chodzi o ten. I jeszcze jeden taki wątek. Otóż chodzi, że jeżeli byśmy wzięli książkę księdza Śledzianowskiego o pogromie kieleckim, jeżeli byśmy wszystkie te pogromy zaczęli analizować, i też możemy wyciągać jakieś wnioski, bo jest taka sama zasada. Biskup Kaczmarek w pogromach kieleckich jest oskarżony, który ratował, który przedstawił amerykańskiej stronie, jak to wyglądało w Kielcach. To samo się pojawia w Jedwabnym. Teraz jeżeli chodzi...
Ale może jeszcze chwilę, tak, ponieważ tak. Pan powiedział o Kielcach, tak, to tak. Myślę, że warto przypomnieć tu słuchaczom Radia Maryja, że kilka dni temu ukazał się, ale tylko chyba w jednej gazecie, nie pamiętam, w Życiu czy gdzieś indziej, informacja, że świadek że znalazło się teraz zeznanie bardzo ważne świadka na temat pogromu w Kielcach, byłego szofera bezpieki tamtejszego regionu, który słyszał o tym, jak się niejednokrotnie co do tego namawiali, przygotowali, tylko że jego zdaniem to, co nastąpiło w Kielcach, przerosło te pierwotne plany. Natomiast chodzi o podobieństwa różnych zajść antyżydowskich, to ja muszę tu powiedzieć już jako znawca węgierskiej problematyki, że węgierska historyk pochodzenia żydowskiego Maria Schmidt już z 5 lat temu opublikowała w węgierskim dzienniku parę artykułów bardzo ciekawych, pokazujących, że wszędzie w Polsce, na Węgrzech, w Słowacji, w Rumunii były określone zajścia antyżydowskie robione przez NKWD i zawsze miały cele polityczne. W Polsce dla odwrócenia w 2 dni po sfałszowanym przez komunistów referendum dla odwrócenia uwagi od fałszu, a na Węgrzech na przykład to były tam Miskolc, Ost, Kunmadara. Że chodzi o to odwrócenie uwagi od aresztowań.
Jeżeli chodzi o pogrom kielecki, tak. To tak samo jest proces norymberski, gdzie strona Polska miała, a generał Andres miał przedstawić...
A właśnie, i to słusznie Kąkolewski na ten temat.
I panie profesorze, tu jest pewien ewenement, że sprawa Katynia to jest... się zbiega ni z tego, ni z owego z pogromem w Kielcach.
No nie, no to odwrócenie uwagi, to Sowieci robili też w innych krajach i mając dobrze przygotowane służby, i tu o to chodziło, że wiedziano, że Zachód od razu jak zareaguje na taką wieść, a po antyżydowskie zajścia, dziki, ciemny naród, to nie będzie protestował w związku z tym, że mordowano ten naród polityczny.
I Armię Krajową, a jako chcieli zdyskredytować.
No właśnie, to samo było na Węgrzech. Tak,
panie profesorze, wcześniejsze rozmowy, jakiś człowiek dzwoniący do Radia Maryja teraz, bardzo ciekawe spostrzeżenie przedstawił. Współpracy tak? NKWD z Gestapo.
A to, proszę pana, ale to stare, to znane sprawy. Myśmy, szczerze mówiąc, na historii, jako student, męczyliśmy straszną politruk partyjną, panią Turlejską, o której wspomniał profesor Bender. Ona miała dość takich, było nas paru studentów na czwartym, piątym roku. Męczyli ją pytaniami typu, czy to prawda, pani profesor, tak było z głupi, a Fran to był gdzieś rok 60, że NKWD i Gestapo miały spotkanie w Zakopanem w 40 roku już dla wspólnego zwalczania polskich partyzantów.
Tak, panie profesorze, jeszcze taki temat.
Drogi panie, otóż... Turlejska była żoną przedsiedatela prezydium deputatów trudniejszych w Łomży, był jej mąż, prawda? Jan Turlejski.
Szanowni panowie profesorowie,
tak jak Nowotko był w łapach.
Później ci nasi generałowie w Wojsku Polskim zmieniający nazwiska, na przykład syn Rittnera, generał Jastrzębski, później byli agentami Gestapo, którzy później, no i stąd, skądinąd powstał film Kapitan Kloss.
Tak, ale to proszę państwa, ja apeluję bardzo do słuchaczy, że warto sięgać do starych, już trochę zachowanych, zapomnianych książek. Ja myślę tu o pamiętnikach wspomnienia kata, bo Józefa Światło, który był jednym z katów Polaków, ale kiedyś zaczął grunt mu palić się pod nogami, uciekł po śmierci Stalina na zachód i w jego wyznaniach jest bardzo wiele o tym, jak peperowcy wydawali akowców w ręce Gestapo, jaka była to współpraca. To warto przyjrzeć.
Tylko proszę pana, przed każdą wywózką na ogół na Sybir, w mojej rodzinnej Łomży, było wiadome, że jeśli Gestapo przyjeżdża do domu katolickiego, tak zwanego dawniej, domu kultury na ulicy Sadowej, to znaczy, że będą wywózki. Już ludzie musieli na siebie...
Ale pan słusznie przypomniał choćby postać generała komunistycznego Rittnera Jastrzębskiego, który był po uszy obciążony tym...
A pana generała Sobczyńskiego może?
No, jest tam więcej.
Tak. Aha, i teraz panie profesor, tam jest mały błąd. Powiedzieliście na antenie, że nie Wiktor Spychalski,
brat Mariana. To oczywiście pomyłka. Był Marian Spychalski, to był minister obrony komunistycznej, a natomiast...
Brat przyrodni
Witold.
Józef Spychalski, pseudonim Samuraj.
Józef,
który był zrzucony do Białego Stoku.
Do Białego Stoku.
Tak tutaj, jest, także to też tak...
Poprzedzał Liniarskiego, Mścisława.
Znaczy, Mścisław był później.
Później, on przed nim był, tak.
On był przed nim, był nic tego. Fajnie, no ja uważam, że daj Boże, żeby Duch Święty oświecił to wszystko, żeby to wszystkie te sprawy wyszły. I ta prawda, prawdziwa prawda zaświeciła.
I żeby nie przepraszano za nas, gdy nie upaźniamy.
Ale ja myślę, że najważniejsza jest sprawa, żebyśmy wspierali ludzi z Jedwabnego, których tak mocno szkalowano, w tak tendencyjnie przedstawiano historię Jedwabnego, zacierając pamięć o ich heroizmie, bredząc o hańbie Jedwabnego, rzucając na całą społeczność odpowiedzialność. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby ci ludzie w Jedwabnym nie dali się złamać nachalnym oczerniaczom. Ja dzisiaj widziałem, to już wczoraj rano, bo to już dzisiaj, już mamy następny dzień, jak nachalnie zachowywali się ludzie z niektórych telewizji w Jedwabnym, jak po prostu to gwałcąc wszelkie reguły dobrego, przyzwoitego dziennikarstwa, tylko po prostu ci ludzie w Jedwabnym już mają dość tych takich naganiaczy wszelkiego typu. Zresztą stąd słyszałem o próbach przekupywania ludzi, że da tyle czy tyle pieniędzy, żeby powiedział to, co im jest wygodne.
Powiedzmy tutaj na falach Radia Maryja, bo tylko to radio może powiedzieć prawdę, że miasto Jedwabne to jest miasto heroiczne, które potrafiło przeciwstawić się sowieckiej okupacji.
Przede wszystkim sowieckiej był najpiękniejszy opór, największą skalę opór konspiracyjny. No żeby w czerwcu, to co mówię, razem 1500 osób, to nawet pan Jasiewicz pisał to historyk w Gazecie Wyborczej.
A jedna grupa miała 703 ludzi w swoim zasięgu. To miasto heroiczne. Wielka chwała tej ludności, która wykazała taką swoją walkę.
A potem karane za antykomunizm. Ja przeczytałem, że w 1949 roku w miasteczku Jedwabnym liczącym ponad 2000 mieszkańców był jeden jedyny członek partii, członek PZPR-u. No to było wydarzenie w skali krajowej wyjątkowe.
Miasto heroiczne, które się teraz chce spostponować. Miasto, które potrafiło ratować Żydów.
No ale dla nich był to symbol czarnej
racji. Tak jest, ten podtwarzający dzisiaj to Jedwabne, Wasserstein, przecież nie żyłby i nie mógłby tych kłamstw przekazywać Grossowi, gdyby nie uratowano jego, jak też uratowano wielu innych, o których się nie mówi, nie pisze. Miasto heroiczne, które będzie poddane próbie za dwa dni, próbie szkalowania ponownego i przepraszania za całą tę społeczność, przepraszania w imieniu narodu polskiego. To miasto nie ma się czego wstydzić, ma wspaniało, złotymi zgłoskami zapisano historię.
Znaczy pamiętajmy, że wyrżnięto ich elity, że już Sowieci wymordowali wszystkie najpiękniejsze postaci z Jedwabnego na czele z księdzem Szumowskim. I to dlaczego, i o tym pan Gross dziwnie nie pisze. Jak zmasakrowali Sowieci to miasto, niestety przy pomocy konfidentów żydowskich.
A dzisiaj się będzie je postponować, przepraszać.
O księdzu biskupie Kosty Łukomskim, że nie było księdza Łukomskiego w Łomży, że ksiądz Łukomski najpierw był w Wilnie, później w Koleszach Kościelnych. Tak samo księdza Szumowskiego.
Tak.
I jest... Jeżeli chodzi na przykład o Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest wyrok, meldunek likwidacyjny za miesiąc luty 1945 roku, przewodnik obwodowy nr 8, nr 20/45, z dnia 28 marca 1945 roku, następującej treści, że 28 stycznia 1945 roku patrol Armii Krajowej zlikwidował dwóch Żydów z Radziłowa za współpracę z NKWD. Dużo jest takich dokumentów i tych dokumentów możemy szukać również w naszych archiwach.
To jest właśnie, to pan zwraca uwagę na jedną rzecz, że bardzo często przedstawiano jako akcję przeciw Żydom czy antysemicką akcję likwidacji konfidentów UB czy ubeckich katów.
Nie jako Żydów, ale jako ubeków, a
oczywiście,
przedtem jako
to
komunistów.
To były wyroki państwa podziemnego.
Tak samo jak Polaków, ubeków i komunistów likwidowano.
Dziękuję za rozmowę, bo muszę kończyć ze względów finansowych.
Dziękuję panu.
Dziękujemy.
Ja może tu jeszcze raz odwołam się do przemilczanej, niestety niechlubnie w Polsce, wydanej kilka lat temu po polsku książce Oko za Oko, wydanej w Gliwicach w 1995 roku, Johna Sacka, który pisał, z miejsca o tym, że w instytucjach urzędów i w więzieniach przebywało 150 tysięcy Polaków. Na tyle ocenia ich więźniów. W miejscach takich jak Gliwice Polacy stawali przy więziennych ścianach, a ludzie z wydziału wykonawczego przywiązywali ich do wielkich żelaznych pierścieni, mówili gotów. Cel pal, zabijali ich i ostrzegali polskich strażników. Trzymajcie język za zębami. Strażnicy jako Polacy nie byli tym zachwyceni, ale Jakubowie, Józefowie i Pinkowie z wyższych szczebli urzędu pozostali wierni Stalinowi, ponieważ uważali się za Żydów, nie zaś za polskich patriotów. I tu komentarz znów żydowskiego, świetnego autora Sacka. I oto w 40
1945 roku Polacy stanęli do walki z Urzędem Bezpieczeństwa. Jęli zabijać Żydów z wywiadu śledczego i więziennictwa. Żydzi doszli do wniosku, że ci Polacy są antysemitami. Polacy utrzymywali, że nie, że są tylko antyurzędowi, antyubecy. I tu jest ta kwintesencja. Zresztą prymas Klont mówił na ten temat w 1946, że to jest nieszczęście, zbyt wielka część Żydów zajęła wysokie eszelony urzędów.
Czy jeszcze jeden telefon, czy spróbujemy...
Proszę bardzo.
Tak? Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie, można wyciszyć radio i podjąć temat.
Chciałam powiedzieć, że to będzie strasznie trudna jest sprawa w Polsce, jeżeli chodzi o... Bo w Polsce rządzą w gruncie rzeczy dzieci komunistów. Dzieci komunistów, to jest następne pokolenie.
I
trudno, wnuki nawet. Trudno teraz żądać od ministrów, premierów i nie wiadomo od kogo, żeby bronili dobrego imienia Polski. No nie możemy od nich żądać. Ja się chciałam zwrócić, bo jestem bardzo ciekawa, ilu słuchaczy Radio Maryja głosowało na Kwaśniewskiego. Jeżeli głosowali, to teraz powinni jechać razem z nim i dokonać aktu przeproszenia. Bo ja nie uważam, że on w moim imieniu, on jest urzędnikiem państwowym, żadnym prezydentem Polaków, jest urzędnikiem. Jako urzędnik nie ma prawa w moim imieniu kogokolwiek przepraszać. A ja proponuję bojkot filmów amerykańskich. Nie musimy ich oglądać, tym bardziej, że jest to hała. Bojkotujmy filmy amerykańskie, będziemy mieli więcej pieniędzy, a oni stracą dużo pieniędzy. Nie będzie filmu w Polsce.
Pani imię, skąd telefon?
Z Warszawy, Anna. Dziękuję.
Dziękujemy.
No, propozycje są różne, nie wiem czy filmów amerykańskich generalnie, ale jest faktem, że to, co, czym nas często, bo są filmy amerykańskie nieraz bardzo dobre, ale nam się tych filmów bardzo często nie pokazuje. Pokazuje się tandetę filmową, na której i kicze seriale za grosze i południowoamerykańskie, na których nasi prominenci telewizyjni zarabiają, bo płacą grosze, a mogą za to mieć wielkie pensje dla tylu, ilu tam, 600 dyrektorów czy iluś. Natomiast myślę, że co jest najgorsze, że u nas świadomie pokazuje się przede wszystkim te filmy amerykańskie, które występują przeciwko rodzinie, ojczyźnie, religii, to na co zwrócił uwagę Michael Medved, znakomity autor z żydowskiego pochodzenia, już tak przytaczam niektóry, ale przemilczany, jego książki się u nas nie tłumaczy, bo on pokazał, że ten Hollywood, którym tak wielkie wpływy mają Żydzi amerykańscy, jest przeciwko ojczyźnie, religii i wartościom. To ten właśnie zbuntowany Żyd nie jest popularyzowany, podobnie jak Nathanson, który kiedyś był jako lekarz zaangażowany w aborcjach, przeżył wstrząs i potem wystąpił jakże ostro przeciwko tego typu procederowi. I natomiast to, co pani powiedziała, to myślę, że wszyscy się zgadzamy, to jest nieszczęściem, że jest dziedziczenie pokoleń władzy i synowie i dzieci komunistów przejmują władzę w najbardziej wpływowych punktach, także w mediach. Szczególnie w mediach to jest widoczne. No chodźmy, zobaczmy taką Gazetę Wyborczą. Adam Michnik, syn Ozjasza Szechtera, członka KC Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, sądzonego przed wojną w Polsce za zdradę kraju, brat mordercy sądowego Stefana Michnika, który wydał ponad 20 wyroków śmierci, syn Heleny Michnik, która w podręcznikach wypisywała, jak walczyć z kościołem i religią. Jeden z najbardziej wpływowych jego dziennikarzy, Dawid Warszawski-Gebert, w którego tekstach roi się wprost od ataków na Polskę, Kościół. Pamiętam, widziałam w żydowskim dwumiesięczniku Tikkun w Stanach, jak on prostu plugawie rzucał oszczerstwa na prymasa Polski Klempa. A jego ojciec Gebert, jeden z przywódców Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, potem wyrzucony, przybył do Polski, został naczelnym tego szmatławca komunistycznego, związkowego Głos Pracy. Jego zastępcą był właśnie ojciec Michnika, Ozjasz Szechter. Ale przypominam, bo tu warto czytać Światło. Światło opisuje, jak to matka jednego Dawida Warszawskiego, Geberta, pani poznańska, jako związana z UB, tropiła na rozkaz wyższych władz komunistycznych, śledziła jego ojca. Tyle żona śledziła męża, takie znamy. Jeżeli... jest dostatecznie wierny, bo jednak tutaj nie ufano nikomu z komunistów, który trochę pobył na Zachodzie, a ten był wiele lat. Także biedny warszawski miał w młodości już takie przeżycia, bo mieć matkę tropiącą ojca, to jak światło opisuje, strasznie.
Jeżeli... Ale znaczy dzisiaj tak.
No jeżeli... i coś potem... Tak. No to jest, przepraszam, bardzo ważna rzecz, bo jak mówimy o tych tropieniach, to Antoni Zambrowski, wspomniałem, syn byłego członka biura politycznego pochodzenia żydowskiego, więziony w 68 i to parę lat dłużej niż Gross, właśnie ujawnił chyba w najwyższym czasie, że Gross wtedy, w 68 roku, złożył delikatnie mówiąc za bardzo obciążające zeznania, co brzmi tak, jakby sypał. Dlaczego? I za tą zdradę małego Janka mieli do niego pretensje inni, Michni, Kuroń i tak dalej. I ja to rozumiem, żałujesz to tak późno, przeczytałem już po wyjściu mojej książki, bo mi to troszkę coś wyjaśnia, jakiś klucz do fobii, zrozumienia fobii Grossa. Otóż na progu dojrzałego życia, kiedy myślał, że zrobi karierę razem z innymi uczestnikami ruchu marcowego, tu moczarowcy ich uderzają, trafia do więzienia i jest jego kompromitacja. Kompromituje się przed kolegami i teraz za to swoje załamanie, zamiast wyciągnąć z niego wnioski i popracować nad charakterem, odreagowuje i wini Polaków. Wszyscy Polacy są źli, bo on musiał przeżyć taką straszną katastrofę. No ja tylko, to dla mnie było szokujące.
Ja mam pytanie, czy moglibyśmy teraz, bo już są z nami nasi słuchacze z Florydy.
A proszę bardzo,
zrobilibyśmy może takiego czasu chwilę, byłyby wiadomości, proszę jakieś bardzo, informacje i gdy włączą się słuchacze z Ontario, z Toronto, z Winnipeg, wtedy byśmy jeszcze mogli z sobą porozmawiać.
Na tych słuchaczy z Florydy.
No właśnie, czyli gdybyśmy takie 20-25 minut zrobili i po 25 minutach weszli. Dobrze, to panowie profesorowie, napiją się kawy, a państwa zapraszam do udziału w naszym programie. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Pozdrawiamy rodaków na ziemi amerykańskiej wprost z ojczyzny, z Torunia, Grodu Kopernika. Zapraszamy do codziennego spotkania na tych falach, wypełnionego modlitwą, katechezą, dobrą informacją i bezpośrednim kontaktem. To radio będzie żyło także dzięki Wam, jeśli zechcecie go nie tylko słuchać, ale także mówić o nim innym oraz wspierać modlitwą i ofiarą. Szczęść Boże, rodacy! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Ja przepraszam za 3-minutowe spóźnienie słuchaczy z Florydy, ale dyskusja taka bardzo ciekawa w naszym studio. Są profesorowie, pan profesor Ryszard Bender, pan profesor Jerzy Robert Nowak. Jesteśmy w przededniu tych wydarzeń, które mają mieć miejsce w Jedwabnem. Są już jakoś tak nagłaśniane w bardzo duży sposób, a spowodowane też książką pana Grossa, Sąsiedzi. Pan profesor Jerzy Robert Nowak napisał książkę Sto kłamstw pana Grossa. Zresztą to już nie pierwsza audycja. Zastanawiamy się, jak to wszystko powinno wyglądać, jak mamy odbierać te wszystkie ataki, które są jakoś kierowane względem nas. I o tym rozmawiamy Państwa też za chwilę po wiadomościach, po Watykanie, po serwisie Radia Watykańskiego. Zapraszam do spotkania na naszej antenie.
Serwis informacyjny Radia Maryja. Informacje z kraju, Jasna Góra. Dzisiaj na Jasnej Górze zakończyła się 9. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski wraz z dziecięco-młodzieżową orkiestrą ESTA przybliżył pielgrzymom rodziny Radia Maryja postać prymasa tysiąclecia.
Opowiadał nam potem tata w domu,
że teraz prymasem Polski będzie Wyszyński. Pytałem tata, kto to jest ten Wyszyński? A tata czytał z rycerza i opowiadał, że urodził się w Zuzeli, to tam gdzieś koło Łomży. Był synem organisty. Gdy miał 9 lat, umarła mu mama. Mój Boże, sierota. Tata mówił dalej, dobrze się uczył ten chłopiec, ale był chorowity. Poszedł uczyć się na księdza do seminarium we Włocławku. Nie chcieli go wyświęcić, bo był bardzo słaby. Ulitował się nad nim pobożny biskup Owczarek. Niech chociaż jedną mszę świętą odprawi, bo tak bardzo chciał być księdzem. Ukrywał się w Laskach. W okupację był we Wrociszewie, w Małżycach, a dziś wiem, że Małżyce to Kołołowicza wioska. Ukrywał się u pana Józefa Pełki. Ten powie później chłopom, a mówiłem wam, że to nie był taki zwyczajny ksiądz.
Uczestnicy pielgrzymki obejrzeli także film pod tytułem 10 lat Radia Maryja, ukazujący wysiłek umocnienia wiary, krzewienia polskiej kultury i miłości do ojczyzny, a także oszczercze ataki na Radio Maryja. Film, który wywarł na pielgrzymach ogromne wrażenie, był wyświetlony na dwóch telebimach. Bezpośrednio przed mszą świętą pielgrzymów powitał podprzeor klasztoru jasnogórskiego ojciec Marian Lubelski.
Przychodzimy do Matki Najświętszej, aby tutaj gorąco się modlić za naszą ojczyznę, która przeżywa trudne dni i trudne czasy, ponieważ zło, fałsz i zakłamanie biorą górę. Dlatego trzeba nam tej głębokiej modlitwy, ufnej nadziei, ponieważ Matka Najświętsza jest dana ku obronie naszego polskiego narodu. Nie wolno nam wątpić, nie wolno nam załamywać rąk, ponieważ mamy Matkę. Dlatego, kochani, z wielką ufnością i nadzieją modlimy się. Z jednej strony dziękujemy za 10 lat istnienia i intensywnej działalności Radio Maryja i prosimy gorąco Matkę Najświętszą Królową Polski, aby Radio Maryja docierało do wielu, wielu serc, aż po krańce świata.
Centralnym punktem 9. pielgrzymki rodziny Radia Maryja była niedzielna uroczysta msza święta na szczycie jasnogórskim, której przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz lubaczowsko-zamojski ksiądz biskup Jan Śrutwa, który powiedział między innymi:
teraz na Jasnej Górze publicznie dziękujemy za radio, które w zgiełku tego świata uczy i przypomina o prymacie Boga i Jego przykazań w życiu człowieka i społeczeństwa. Radio Maryja w swym przekazie stale przywołuje postanowienia dekalogu, pielgrzymka na Jasną Górę. Oznacza także wędrowanie do Maryi jako Matki społecznej miłości i sprawiedliwości. Pragniemy bowiem z jej pomocą przyczyniać się do budowy świata bardziej solidarnego i sprawiedliwego. W warunkach społeczeństwa wolnego pilnie nam potrzeba mocnych i odpowiedzialnych sumień. I Radio Maryja wnosi swój wkład w dzieło formowania ludzkich sumień.
Uroczystą mszę świętą współką celebrowali Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski, przewodniczący Komisji do Spraw Radia Maryja ojciec Jacek Dębek, wiceprowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów, dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk, ojcowie redemptoryści posługujący w Radiu Maryja, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, kapelan rodzin katyńskich i założyciel Stowarzyszenia Obrony Godności Polski i Polaków oraz ponad 150 kapłanów przybyłych z pielgrzymami z Polski i ze świata. Pod koniec mszy świętej dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk zachęcił rodzinę Radia Maryja, by całkowicie oddać się do dyspozycji Matce Najświętszej.
Jesteśmy na Jasnej Górze. 10 lat Radia Maryja będzie w tym roku.
i rok prymasa Wyszyńskiego. Postawmy wszystko na Maryję. Oddajemy się zawsze Maryi, a dzisiaj tutaj, przed jej cudownym obrazem, oddajmy się zupełnie. Wszyscy pokaleczeni, wszyscy poranieni, wszyscy nawet w grzechu, nie wiem jakim byś był, oddać się Maryi i niech ona zacznie działać. I zrobimy jej radość jedynie, gdy będziemy słuchać jej Syna.
Na zakończenie uroczystości profesor Janusz Kawecki z Krakowa odczytał telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II.
Niedawno zakończony proces koncesyjny stwarza możliwości pełnej realizacji Twojego, Ojcze Święty, życzenia skierowanego do Radia Maria jeszcze w 1994 roku. Wówczas to, podczas pierwszej pielgrzymki rodziny Radia Maria do Watykanu, powiedziałeś: życzę Radiu Maria dalszego rozwoju, aby zasięgiem swego działania objęło całą Polskę. Dzisiaj, podczas uroczystej mszy świętej, jako reprezentanci wielomilionowej rodziny Radia Maria, dokonaliśmy aktu całkowitego oddania się Matce Najświętszej. Prosimy Panią Jasnogórską o dar wiernego i odważnego świadczenia o Ewangelii Zbawienia. Chcemy podjąć nowy wysiłek, aby Ewangelia przez nasze świadectwo była obecna również w życiu publicznym i kulturze naszego narodu. Wielką pomocą w realizowaniu tych zamierzeń jest dla nas Radio Maria. Jego program wypełniany jako służba Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i narodowi polskiemu. Zapewniamy Cię, Ojcze Święty, o naszym pełnym, synowskim oddaniu Tobie i o gorącej naszej modlitwie we wszystkich Twoich intencjach, najukochańszy Ojcze Święty.
Wikariusz prowincji warszawskiej Redemptorystów, ojciec dr Jacek Dębek, odczytał też okolicznościowy telegram, jaki do pielgrzymów rodziny Radia Maria przesłał z Rzymu przełożony generalny Redemptorystów, ojciec Józef Tobin. Ojciec generał w swoim liście napisał:
drodzy pielgrzymi rodziny Radia Maryja, w dniach waszej dziewiątej już pielgrzymki do stóp Królowej Polski jednoczę się z wami sercem i modlitwą. Wraz z wami, którzy w kilkuset tysięcznej rzeszy gromadzicie się na Jasnej Górze, dziękuję Bogu przez Matkę Najświętszą za 10 lat posługi Radia Maryja. Swą działalnością ewangelizacyjną, troską o ludzi najuboższych i bezbronnych, radio nie tylko spełnia ogromną rolę w pełnieniu misji Kościoła w świecie współczesnym, lecz także doskonale wpisuje się w charyzmat Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Posłał mnie Pan, bym ubogim niósł dobrą nowinę. Usilnie upraszam Boga o opiekę nad wami i nad powierzonym wam dziełem ewangelizacji, wzywając pomocy Najświętszej Dziewicy Maryi i naszych świętych i błogosławionych współbraci redemptorystów.
Po odczytaniu telegramu nadesłanego przez generała redemptorystów ojciec wikariusz Jacek Dębek nawiązał do coraz częściej powtarzanych ostatnio deklaracji różnych polityków o potrzebie zmian w Polsce.
Polska potrzebuje zmian, ale tych zmian, które tu się zaczynają, w sercu człowieka. Polska potrzebuje tej zmiany, którą jest opowiedzenie się za wartościami, za dobrem, za prawdą, za uczciwością. Polska potrzebuje tej zmiany, która jest dostrzeżeniem drugiego człowieka, która jest przebiciem się przez swój egoizm. Polska potrzebuje tej zmiany, którą Ewangelia nazywa krótko nawróceniem. Kochani, zauważcie, że służbie tej właśnie zmianie Radio Maryja od 10 lat jest niezmiennie wierne. Bo to przecież przez katechezę pokazywana jest nam droga. To radio zachęca nas do modlitwy, na której rodzi się siła do podejmowania zmiany. I wreszcie to nas to radio zachęca do postu, pokuty i umartwienia, byśmy wreszcie potrafili ze swoimi nałogami, ze swoimi słabościami zrywać. Tak więc to radio i ta rodzina jest miejscem zmiany, tej zmiany, której Polska właśnie potrzebuje.
Uroczystości 9. pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasną Górę przebiegały w podniosłej atmosferze modlitwy, refleksji, w którą znakomicie wpisywały się występy orkiestry KWK Staszic, Sygnału z Budzowa, Wiktorii Drembertowa, Młodzieżowej Orkiestry Zezwolenia, Młodzieżowego Zespołu Olejo z Wrocławia. Nie zabrakło też głosu Madzi Buczek oraz Komitetu SOS dla Radia Maryja. Kolejny raz rodzina Radia Maryja gościć będzie na Jasnej Górze już 15 września podczas trzeciej pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja.
I drodzy radni słuchacze, serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy. Jeszcze teraz gdzieś w nas to wszystko brzmi, we mnie również. To, co działo się wczoraj już naszego czasu na naszej pielgrzymce, na Jasnej Górze, tam, gdzie bije serce naszej ojczyzny, to duchowe, bo tam jest Matka. Nasze serca też tego właśnie dnia stanęły. Już 9. pielgrzymka, można powiedzieć, zakończył się etap naszej nowenny, naszego dziękczynienia Panu Bogu za wszystko, co nam uczynił, dzięki tej, która jest z nami, Matce Najświętszej. Niedawno byliśmy w Chicago, mieliśmy możliwość przez falę eteru, przez technikę, dzięki technice słyszeć, co się działo u Was, a dzisiaj chcielibyśmy się chociażby podzielić tym, co stało się na Jasnej Górze. Po mszy świętej wprowadzenie takie do aktu osobistego oddania się uczynił ojciec dyrektor. Chciałbym też teraz fragment właśnie tego wprowadzenia, tego stawania przed Matką, tego kolejnego razu zabierzenia siebie samego, a może tego pierwszego razu, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że Matka może wszystko, byśmy potrafili, może dzisiaj to właśnie uczynić. Zapraszam Was, najdrożsi, pozdrawiam Florydę, Chicago, tych, którzy słuchają nas przez anteny satelitarne, do tego, by posłuchać tego, co się działo, to też oddaje w jakiś sposób atmosferę. Ja jeszcze raz pozdrawiam tych, którzy może jeszcze są w drodze, jadą do domu, bo z nadmorza przyjechali, czy z gór daleko, czy ze Szczecina, ze Suwałk, Białegostoku. To kawał świata, a jednak chcieli tą drogę przebyć, aby stanąć przed Matką jako rodzina Radia Maryja. Posłuchajmy.
Kanada tam wysoko. W każdym razie przeróżne, jacy piękni ludzie, jak kochający Pana Boga, pozdrawiamy Was gorąco. Wielu z Was nas teraz słyszy, tu z Jasnej Góry w Polsce. I tutaj wśród kapłanów są kapłani Polacy pracujący poza Polską. Wczoraj zobaczyłem jednego księdza z Kaliningradu. Przecież jak tam jest ciężko. A dzisiaj podszedł do mnie ksiądz Tadeusz z Buffalo. Chyba dobrze mówię. I jest tam koło przyjaciół Radia Maryja i on się tym opiekuje. Kochani, ale to wszystko Maryja. Kardynał Wyszyński, 10 lat Radia Maryja będzie w tym roku. I rok prymasa Wyszyńskiego. Dziękujemy parlamentowi polskiemu, że sprawił, że rok ten został ogłoszony w parlamencie rokiem prymasa Wyszyńskiego. Prymas Wyszyński. Straszne były czasy, totalitaryzm. Wszystko postawiłem na Maryję. I wyszedł Jan Paweł II. Bez niego nie byłoby, bez prymasa Wyszyńskiego Jana Pawła II. Nie byłoby Jana Pawła II bez zawierzenia, bez wszystko postawiłem na Maryję. I wyszło odrodzenie z Polski, które jest niszczone systematycznie, solidarność. I wyszło zrzucenie niewoli bez kropli krwi. I wyszło zwalenie muru berlińskiego. I wyszło zrzucenie totalitaryzmu w Europie i kończy się w świecie ten totalitaryzm. A wszystko prymas Wyszyński. Wszystko postawiłem na Maryję. A zanim w ubiegłym wieku w
wszystko postawił na Maryję Jan Paweł II. Przedtem święty Maksymilian Kolbe, kardynał Chląd i wielu Polaków. Ojciec Święty powiedział: totus tuus, cały Twój. Cały Twój, Jezusie i Maryjo. I zobaczcie, Fatima miał być zabity. Postawił na Maryję. Pamiętam, kiedyś miałem szczęście być przy stole z Ojcem Świętym i pozwoliłem sobie zapytać Ojca Świętego: Ojcze Święty, jak Ojciec Święty był dzieckiem, to gdy budził się, to pierwsze patrzył, miał okna na kościół, tam jest zegar, czas ucieka, wieczność czeka. Ojciec Święty mówi: tak, ale najpierw patrzyłem na prezbiterium, Pan Jezus. A później, gdy szedłem do szkoły i wracałem przed obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I zawsze zawierzał się Maryi. Totus tuus, cały Twój. Zobaczcie, nie zabili go. Taki straszny system chciał go zabić. Nie zabili go. I co dalej jest? Zobaczcie, teraz był na Ukrainie. Co się dzieje? Na Ukrainie przedtem, w różnych miastach, państwach, przedtem jedzie statua Matki Bożej Fatimskiej. Ta biała statua, a on za nią. Ona otwiera wszystkie drogi, otwiera granice państw, systemów, otwiera ludzkie serca, przemienia ludzi. Totus tuus, cały Twój, wszystko postawiłem na Maryję. Oddajmy się Matce Bożej. Trzeba, Polsce potrzeba odnowy. My nie wyjdziemy z tej korupcji, z tego rozbioru, z tej demoralizacji, z tego niszczenia wiary, duszy, własności, rodziny. Nie wyjdziemy z tego wszystkiego. Nie wyjdziemy. Diabeł nas zniszczy, jeżeli nie oddamy się zupełnie Jezusowi. Postawmy wszystko na Maryję. Oddajemy się zawsze Maryi, a dzisiaj tutaj, przed jej cudownym obrazem, przed którą wszystko stawiał na nią kardynał Wyszyński, tak jak on, oddajmy się zupełnie. Myśmy oddawali się już nieraz, stąd w tym akcie jest, wspominając dzień. Jeżeli ktoś jeszcze się nie oddał, niech powie: oddaję się dzisiaj. Bierzemy do ręki to, ten tekst, niech on będzie dla nas pamiątką. Wszyscy pokaleczeni, wszyscy poranieni, wszyscy nawet w grzechu, nie wiem jakim byś był, oddać się Maryi i niech ona zacznie działać. I zrobimy jej radość jedynie, gdy będziemy słuchać jej Syna. On nas umiłował do końca. Kochajmy ją. Kochajmy ją i róbmy jej radość. Kochajmy jej Syna. On nas uleczy. Słuchajmy jej Syna. Od dzisiaj. I stańmy się jej rycerzami. Bierzemy do ręki i głośno wszyscy. Maryjo niepokalana, zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną według Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, więc codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. I śpiewamy razem błękitne rozwinięte sztandary z orkiestrami, jak wojsko Boże, dzieci Maryi, jej rycerze. I popatrzcie na te dzieci, jak tylko szum w gołębie. Błękitne rozwinięte sztandary, czas
zawierzenia Matce Najświętszej, oddania siebie samego na Jasnej Górze, koniec prawie że uroczystej Eucharystii, którą sprawował ksiądz biskup Jan Śrutwa, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. A wcześniej przed Eucharystią był z nami ksiądz biskup Józef Zawitkowski, który wspomina, jak słyszeliśmy w wiadomościach, piękną postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był czas, by grać, śpiewać, by cieszyć się tym, że jesteśmy na Jasnej Górze, tak jak wy mogliście to przeżywać, będąc w amerykańskiej Częstochowie u Matki Najświętszej. Tak my dzisiaj radowaliśmy się tym, że mamy radio, że Pan Bóg nas wybiera do tego, abyśmy służyli Ojczyźnie, abyśmy mogli chociaż cząstkę swojego życia ofiarować Jemu, ofiarować naszym bliźnim, braciom, siostrom. Dziękujemy Wam za to świadectwo, a dzisiaj, jak to wielu mówiło, wielu jest wdzięcznym tego, że rodzina Radia Maria daje świadectwo wierze na Jasnej Górze, ale nie tylko przed Matką, nie tylko w tym Narodowym Sanktuarium, ale w codziennym życiu. Do tego również, myślę, każdy z nas jest zachęcony. Radio Maria ma nam w tym wszystkim pomagać. Pomyślmy o tym, co my możemy uczynić tam, gdzie jesteśmy. Może trzeba jeszcze większej zachęty, może trzeba większej mobilizacji. Pozdrawiamy Was serdecznie. Nie poddawajcie się żadnym trudnościom. Pozdrawiamy też ofiarodawców Radio Maria, tych, którzy tak dzielnie wspierają Radio Maria. Nie jeden dzień, nie jeden raz, ale wiele razy. Pamiętają w modlitwie, w życzliwości, w tym wszystkim, co robią. Bóg zapłać. To jeszcze niech brzmią te piękne słowa, błękitne, rozwijmy sztandary. Takie piękne takty rozbrzmiewały prawie że cały czas na Jasnej Górze u naszej Matki. Pamiętaliśmy oczywiście o Was, wspominaliśmy to spotkanie, na którym byli nasi współbracia, ojciec dyrektor, ojciec Robert. No i oczywiście my mogliśmy w tym uczestniczyć dzięki połączeniu. Pozdrawiamy Was, dziękujemy za to świadectwo, a dzisiaj i w kolejne dni może będziemy też jeszcze w niektórych momentach naszego programu dzielili się tym, co przeżyliśmy na Jasnej Górze. A teraz piękne Ave Maria Schuberta dla tych, którzy słuchają Radia Maria, którzy, jak przed chwileczką powiedziałem, ofiarują swój dar serca dla Radia Maria. Później, kiedy rozpoczniemy program dla Ontario, Manitoby, London, rozpoczniemy rozmowy z naszymi gośćmi, którymi są profesor Jerzy Robert Nowak i profesor Ryszard Bender.
Yeah.